Być może nie każdy chodzi do kościoła, nawet jeżeli wliczamy go w te 98% katolików w naszym kraju, ale wydaje mi się, że każdy chodzi do szkoły. Może to szkoła jest współodpowiedzialna za szerzenie hejtu, mowy nienawiści.
Znaczy tak, po pierwsze dobrze ci się wydaje, że każdy chodzi do szkoły, bo faktycznie poziom scholaryzacji mamy właściwie no, 100%, przynajmniej w wieku do 18 roku życia. Znaczy oczywiście mamy wcześniejsze tam selekcje niestety też. Czy szkoła? No to ja mogę powiedzieć tak, jak mówił Arek przed chwilą, no, to trudno, żeby ganić jakąkolwiek instytucję, tak, czy jakąś zbiorowość za to, co się dzieje. Oczywiście szkoła wydaje się takim miejscem predysponowanym do tego, żeby tam odbywał się pewien dialog i poszukiwanie tego, kim jesteśmy, kim jest drugi człowiek i jak powinniśmy budować relacje. Przy czym ja przypominam, że ten dialog to jest dialog wszystkich podmiotów tworzących szkołę, bo szkoła to są uczniowie oczywiście, ci, którzy tam muszą chodzić, bo no, taki mamy system, tak? Jest to wspólnota nauczycieli, którzy mogą tam pracować, nie muszą, mogą tam pracować, ale zarazem jest to wspólnota rodziców, tak, którzy jeśli chodzą tam i dzieci, to również no, powinni jakby w tej wspólnocie uczestniczyć, co nie zawsze też się dzieje.
I co
tak?
takiego dzieje się pomiędzy tymi trzema podmiotami w sprawie hejtu i mowy nienawiści?
Myślę sobie, że to, co się dzieje w ogóle pomiędzy wszystkimi nami, ja to szerzej rozpatruję, nie tylko na szkołę, to w ogóle brak rozmowy. Brak dialogu, brak uważności, brak czasu na to, żebyśmy siebie nawzajem posłuchali. To są te przykłady, o których rozmawialiśmy trochę też poza anteną, bo kiedy my tutaj jesteśmy, państwo słyszycie muzykę, to my jednak cały czas dyskutujemy, bo nie da się zamilknąć i nie kontynuować pewnych wątków, tak? I rozmawialiśmy właśnie o tym, że jest coś takiego, że nie znajdujemy czasu na taką normalną rozmowę z drugim człowiekiem. W przypadku szkoły to jest uczeń, nauczyciel najczęściej, nauczyciel, rodzic, no, zdecydowanie rzadziej. I myślę sobie, że brakuje z jednej strony jakiejś zachęty ze strony nauczycieli do tej rozmowy, ale z drugiej strony również zachęty ze strony uczniów. Wczoraj napisałam do ciebie, Tomku, tak, właśnie o tym, że uważam, że jedna i druga strona blokuje się w ogóle na wspólny dialog, na rozmowę.
Ale w czasie, kiedy tutaj rozmawialiśmy, może to jest jakiś komentarz do tej sytuacji, napisała do nas Wiktoria, mam takie wrażenie, że jest to uczennica, i napisane, nie rozmawiamy o tym w szkole w ogóle, a bardzo bym chciała o tym porozmawiać. Mam wrażenie, że moja klasa być może nie jest jeszcze do tego dojrzała. Owszem, było wsparcie dla owsiaka, ale potem już na ten temat nigdy nie rozmawialiśmy.
No więc właśnie, no to jest jakby potwierdzenie, tak? Dziękuję Wiktorii, że tutaj też to mówi, bo ja jako dorosły właśnie obserwuję coś takiego. Ja już teraz nie pracuję w szkole, chociaż mam ze sobą kilkunastoletnie doświadczenie takiej pracy, pracuję ze studentami, ale widzę, że również oni, to są właściwie no dopiero co maturzyści, tak? Bo bardzo często moi studenci pierwszego roku to są byli uczniowie, którzy jeszcze przed chwilą byli uczniami naszych szkół i widzę, że mają taki problem, mają problem w ogóle oni z inicjowaniem rozmowy, z powiedzeniem, o czym by chcieli porozmawiać.
No, ale to myślę, że uczeń powinien w tej sytuacji, kiedy ginie Paweł Adamowicz, kiedy w przestrzeni publicznej rozmawiamy głównie o hejcie i mowie nienawiści, czy to na pewno do nauczycieli powinni wychodzić uczniowie i komunikować, że oni chcieliby o tym rozmawiać? To chyba jest logiczne, że wychowawca organizuje godzinę wychowawczą na ten temat, że pyta ich, słuchajcie, porozmawiajmy o tym,
omówmy to. Teraz już wchodzę w słowo. Oczywiście, że to jest logiczne i to jest jakby takie pierwotne, ale jeśli tego nie ma, to ja nie widzę zupełnie, tak, przeszkody, żeby młodzi ludzie powiedzieli, my chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, czy jeśli pan, pani, zwracają się do nauczyciela, nie jest na to gotowy, nie wiem, być może stworzy nam pan, pani przestrzeń do tego, żebyśmy mogli porozmawiać tu w szkole z kimś innym.
Czy można być nauczycielem w szkole i nie być gotowym do rozmowy na taki temat?
Tomaszu, myślę sobie, że wśród nauczycieli, tak jak w każdym
podobnie
zawodzie...
Podobnie jak wśród księży, przed
podobnie,
chwilą usłyszeliśmy.
Tak, ale ja nie chcę odbijać piłeczki. Natomiast myślę sobie, że jak w każdym zawodzie mamy ludzi kompetentnych, ludzi wiedzących, po co w tym zawodzie są i wykonujących swoją pracę naprawdę maksymalnie dobrze, efektywnie, jakby odpowiadając na zapotrzebowania tego zawodu, tak? Natomiast mamy również, no, tak jak mówię, jak zawsze, no, takich, którzy są, powiedziałabym, takim trochę rzemieślnikami, tak? Nawet jeśli dobrze wykonują swoją pracę, bardzo często w miarę dobrze dydaktycznie, tak jest, Tomek, no, nauczają, tak?
Natomiast ja się trochę marszczę, problem... nasi słuchacze, wy tego nie widzicie, nasi uczestnicy tej debaty, ja się trochę marszczę, bo ja rozumiem, że my chyba nie mamy jakichś rzetelnych badań pokazujących to, ilu nauczycieli rzeczywiście realizuje swoją pracę z pasją, z zaangażowaniem, jest otwarta na taką rozmowę. A ile to są ci, którzy trafili do tego zawodu jakoś przypadkowo albo się wypalili?
Oczywiście, znaczy ja powiem tak, badań dotyczących nauczyciela jest sporo. Natomiast tutaj jest problem tego, jak to badać, tak? Bo jeśli będziesz badał deklaratywnie, pytając o to, jak nauczyciel postrzega swoją rolę, tak? Swoje miejsce w zawodzie i jak siebie ocenia, no to wiadomo,
ja to
że przy
deklaratywnych
badaniach
byłoby trudno.
Myślę, że najlepiej
uczniów i rodziców zapytać na ten temat.
Takie badania dotyczące rodziców i uczniów też znajdziemy w literaturze pedagogicznej. I to nam pokazuje właśnie, jaki problem w szkole znajdujemy. Ale znowu, ten problem, tak jak mówił tutaj ksiądz, bo jak już mamy powiedzieć po profesji, przepraszam, to znowu jest problem człowieka, tak? I ja bym nie generalizowała. Ja bym też powiedziała, że to jest problem pani Kowalskiej, pana Nowaka, że on akurat do tego zawodu się, powiedzmy, nie wiem, nie nadaje, ale nie chce jeszcze z niego odejść. I na takich nauczycieli trafimy. Dlatego ja mówię o tym, że jeśli młodzież będzie wymuszała na swoich wychowawcach podejmowanie ważnych i trudnych tematów, to być może ci, którzy jeszcze tego nie widzą i nie czują, dostaną bodziec. Ja zawsze mówię, że jak nie ma bodźca, to nie ma reakcji.
A może
tak?
Wśród naszych słuchaczy są rodzice uczniów i ci rodzice chcieliby, żeby nie tylko w domach rozmawiać na ten temat, ale także porozmawiać na ten temat w szkole. Na przykład w grupie rówieśniczej z jakimś mądrym nauczycielem, wychowawcą, to może podpowiedzmy, że rodzice też mogą proponować, rozumiem,
oczywiście, że
takie
tak.
zajęcia szkoły.
Oczywiście, że tak. Rodzice stanowią, tak jak powiedziałam, część tak, tej szkoły. I w związku z tym oni mogą również podpowiadać, jakie kierunki wychowawcze, jakie programy profilaktyczne, jakie tematy powinny być poruszane na terenie szkoły, ale też przypomnijmy, że rodzice mogą również nie decydować się na udział ich dzieci w pewnych warsztatach, spotkaniach. Mają tutaj tą wolność. Ja myślę,
no
ta wolność
zobaczyliśmy
jest bardzo
także teraz
ważna.
Tą wolność, kiedy jedna z organizacji pozarządowych, utożsamiana zresztą ze środowiskami katolickimi, upowszechnia oświadczenie rodzica, który nie wyraża zgody na to, żeby jego dziecko brała udział w zajęciach w zakresie hejtu i mowy nienawiści. Czyli taka opcja też jest.
Myślę, że bardzo dobrze powiedziałeś utożsamiana. Różne rzeczy są utożsamiane, ale to wcale nie oznacza, że to jest nauczanie
Kościoła.
Ty się nie utożsamiasz
z tą organizacją.
To wcale nie oznacza, że to jest nauka Kościoła. Tak, można utożsamiać kogoś z mediami, ze szkołą, z kimś tam, ale to wcale nie oznacza, że to jest ta linia, która rzeczywiście jest tutaj linią prowadzącą.
Powiedział ksiądz Arek.
Ja jeszcze muszę dodać, że ja uważam, że znaczy ja z mojego punktu widzenia jako matki, ale zarazem też jako pedagoga, to uważam, że w takiej dyskusji, jeśli ona jest tylko prowadzona w sposób właśnie otwarty, pozwalający na wypowiedzenie własnego zdania, ale z taką, z poczuciem odpowiedzialności za słowo, o czym tutaj też mówimy w ciągu tych 2 godzin, to nikomu krzywda na takim spotkaniu stać się nie powinna, bo to właśnie ma nas nauczyć bronienia pewnych swoich stanowisk, tak, swojego przekonania, rozumienia tego, co się dzieje, ale w sposób akceptowalny, tak? W sposób przyjęty społecznie i nie naruszający wolności właśnie wypowiedzi drugiego człowieka. Także ja myślę sobie, że naprawdę my w szkole musimy postawić, zresztą nie wiem, czy państwo wiecie, ale ten rok przez łódzkich nauczycieli, łódzkich dyrektorów placówek edukacyjnych nazwany jest rokiem relacji w edukacji właśnie. I to chyba najlepiej pokazuje, że to oni sami, oddolnie, nauczyciele, dyrektorzy, świetnie świetnych, naprawdę świetnych naszych łódzkich szkół, pokazali, że i to nie nazwali tego teraz, w tym tygodniu, kiedy dzieje się to, co się dzieje, tak? Powiedzieli to na początku stycznia, mówiąc, że ten rok 2019 będzie rokiem relacji w szkołach.